Dzień dobry Państwu, Antoni Opaliński, Radio Wnet. To jest poranek Wnet, to jest poranek Wnet wakacyjny, to jest poranek Wnet takie, że właściwie nie wie się, który jest dzień, bo nad nami jest błękitne niebo, nad nami są drzewa, które są zielone, tak jak tylko zielone są drzewa w Polsce w czasie wakacji. Siedzimy sobie tutaj, proszę Państwa, w Zielonej Górze, niedaleko rynku, bo to jest chyba rynek, prawda, panowie?
Tutaj kilkaset metrów stąd.
Tak, tutaj jest Aleja Niepodległości. My jesteśmy, proszę Państwa, przed galerią Biura Wystaw Artystycznych. Bardzo ciekawy, konstruktywistyczny budynek z lat 60., a dookoła nas poniemieckie wille i pałacyki. Bo to jest, proszę Państwa, trzeci dzień naszej trasy, siódma edycja, wracamy do źródeł, trzeci dzień naszej letniej trasy. Wczoraj byliśmy jeszcze w Wielkopolsce, w Poznaniu. Dzisiaj znaleźliśmy się na ziemiach zachodnich, na ziemiach odzyskanych, na Kresach Zachodnich. Trudno powiedzieć, na ziemi lubuskiej. Dużo jest nas, których można użyć i będziemy sobie tak wędrować dzisiaj w Zielonej Górze, jutro w Gorzowie, a pojutrze ruszymy nad morze. 4 lipca, proszę Państwa, 4 lipca, Dzień Niepodległości Stanów Zjednoczonych, ale Stanami Zjednoczonymi tak bardzo dzisiaj zajmować się nie będziemy, chyba że coś w trakcie poranka się zmieni. W Warszawie trwa zawierucha wokół Sądu Najwyższego. Podobno pani prezes Gersdorf nie rezygnuje, ale udaje się na dłuższy urlop. Pełniącym obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego będzie pan sędzia Józef Iwulski, dotychczasowy prezes Izby Pracy, który będzie decyzją prezydenta Rzeczypospolitej pełnił obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Poza tym obraduje parlament. Co się dzieje w parlamencie, to spróbujemy się dowiedzieć. A teraz wracamy do Zielonej Góry. Pierwsi goście w naszym studiu. Pan Marek Budniak. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I pan Kazimierz Łatwiński. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
Panowie są samorządowcami radnymi, tak?
Tak, radnymi Rady Miasta Zielona Góra.
Zaczniemy od rozmowy z panem Markiem Budniakiem, bo pan Marek Budniak jest również historykiem. Zielona Góra to jest takie miejsce, które w pewnym momencie w 1945 roku swoją historię zaczęło zupełnie na nowo.
No to prawda, bo tutaj najpierw to miasto zostało zajęte przez Wojsko Radzieckie, a później powiedzmy w toku pewnych uzgodnień politycznych, poza Polską również zostało oddane pod administrację Polaków. Może te początki były bardzo trudne, bo tu przez kilka lat mieszkało kilkanaście tysięcy Niemców, jakże byliśmy taką mieszanką międzynarodową. Także tak szczerze mówiąc, to trochę żałuję, że to tak się przeprowadzono, tak to przeprowadzono, bo Kresy Polskie zawsze były, byśmy kolorowe, etnicznie, narodowo i Zielona Góra mogła też takim miastem zostać. No ale cóż, no takie były decyzje po II wojnie światowej i z tych terenów Niemcy musieli być wyjechać albo zostali po prostu na siłę wysiedleni. Tak, w Zielonej Górze też tak
to
było.
Czy to tylko wynikało z decyzji, czy w ogóle po II wojnie światowej było, wyobraża pan sobie gdzieś takie współżycie Polaków i Niemców zaraz po tym wszystkim, co się działo?
Ja właściwie pochodzę z pogranicza tutaj polsko-niemieckiego, bo dokładnie moja rodzina od strony mamy mieszkała w Zwąszyniu, a to, powiedzmy tam Zwąszynek, takie miejscowości jeszcze powiedzmy w okresie przedwojennym, czy jeszcze powiedzmy wracając do Polski, kiedy Polska była niepodległa, to tam dość sporo po prostu Polaków też mieszkało i Niemców. I także moja babcia, wiem, że nawet przecież poznałem wielu Niemców, z którymi ona się przyjaźniła również, nie? Także oczywiście historie były też i tragiczne dla tych Polaków, tak zwanych też autochtonów, którzy te miejsca zamieszkiwali. Było powstanie wielkopolskie, ale wielu z Niemcami zresztą, którzy też mieszkali na terenie województwa poznańskiego, Wielkopolski, Gniezna, po prostu Polacy przez lata dobrze, jak to się mówi sobie, że tak powiem, radzili, czy po prostu była taka pełna koegzystencja. No polityka się pojawiła, która po prostu doprowadziła później do tragicznych rozwiązań.
Pan Kazimierz Łatwiński, czy pan ma też...
Warto na to też spojrzeć od takiej strony, że gdzieś od początku lat 90. pojawiła się taka moda w Polsce, żeby trochę wyśmiewać się z takiego opisu historii, że tutaj kiedyś mieszkali Polacy i że te ziemie należały do Polski. I jakby zaczęto pomijać pewne istotne fakty, a każdy z radiosłuchaczy może sobie wygooglować hasło na przykład Atlas Historyczny Polski, gdzie jest zamieszczona mapa pokazująca wpływy języka polskiego na polskich ziemiach zachodnich, obecnych, czyli na Śląsku. I tam, co ciekawe, w XVIII wieku zasięg języka polskiego obejmuje takie duże enklawy wokół Zielonej Góry i Nowej Soli, jak to badano w ogóle, jak to ustalano, więc są zachowane dokumenty, które mówią, gdzie, w których kościołach były wygłaszane kazania w języku polskim. To przeczy pewnym takim, na przykład pewnej takiej narracji w niektórych muzeach wrocławskich, gdzie przedstawia się obecność Polski na ziemiach zachodnich jako jakiś przypadek historii, kaprys Stalina, tam się bardzo eksponuje tego typu narracje, a potem tak przypadkiem niektórzy uczeni otrzymują granty z uczelni niemieckich. Czy z jakiejś fundacji, czy instytucji niemieckich.
Dodajmy jeszcze, że są na przykład kraje na świecie, które też budują swoją tożsamość na opowieści o powrocie na dawne ziemie i jakoś nikt się z nich nie śmieje, a w Polsce niektórzy uważają, że to jest śmieszne.
Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jeden fakt, który on jakby wyznacza też pewne tutaj, pewną atmosferę tych ziem. Otóż ludzie, którzy tutaj jakby pojawili się w zdecydowanej większości, bo 50-60%, którzy zamieszkali na tych terenach i czy powiedzmy na innych terenach, tak zwanych tych z ziemi odzyskanych, to są ludzie wypędzeni, nie? Często mówi się, często jeszcze popełniając błąd, że to są jacyś reemigranci i tak dalej, ale przecież to prawda jest taka, że z tych terenów Kresów Wschodnich po prostu ci ludzie zostają najnormalniej w świecie wypędzeni albo przesiedleni i to w sposób no wręcz taki niejednokrotnie tragiczny, nie? Po prostu niektórzy też tu też nie dojechali, nie? Po prostu zresztą uciekali stamtąd, żeby swoje życie.
No właśnie, i potem znajdźmy na tej mapie historycznej PRL-u, tej Zielonej Górze po 1945 roku, takie najważniejsze punkty, takie punkty, które dla tych wszystkich ludzi, którzy przybyli z różnych stron, jakby zbudowały tutaj tą ich obecność, które stały się takimi symbolami historii miasta.
Myślę, że początek takiego w pełni, jak dzisiaj patrzymy w sposób taki bardzo, staram się patrzeć na taki wolnościowy, niepodległościowy, niezależny sposób na te tereny, to jest pojawienie się pierwszej parafii zielonogórskiej księdza Kazimierza Michalskiego, który przybył tutaj jako więzień obozów koncentracyjnych, był z pochodzenia wielkopolaninem, dostał taką decyzję od swoich władz kościelnych, żeby tutaj przyjechać do Zielonego i zorganizować pierwszą parafię. Dzisiaj powiedzmy parafię to sobie wyobrażamy jako po prostu no oczywiście jaką przestrzeń, no Zielona Góra dzisiaj ma kilkanaście parafii, ale praktycznie ta parafia, którą on tu zorganizował, ona wówczas była nie tylko na terenie Zielonej Góry, ale jeszcze powiedzmy tereny dość daleko rozległe poza tym miastem. Także to była pierwsza parafia, przy kościele świętej Jadwigi i praktycznie organizował życie jakby od podstaw i wszystkim się zajął, czy trzeba było się zająć tutaj. Był znakomitym organizatorem i dość szybko się okazało, że władzy komunistycznej, które oczywiście też tej, powiedzmy już po przejęciu przez Polaków, kiedy Rosjanie się zgodzili na to i powiedzmy przekazują, pojawia się pierwszy burmistrz i tak dalej. Zresztą z burmistrzem, z tymi pierwszymi władzami, które też się pojawiają dość spontanicznie, przyjeżdżają przede wszystkim, to są przedstawiciele tutaj z Wielkopolski, układa się dość pozytywnie powiedzmy tu współpraca i praktycznie ale ksiądz Michalski jest osobą niezależną. On buduje, że tak powiem, na wzór tego, czego się nauczył w II Rzeczpospolitej, tutaj Polskę i staje się coraz bardziej niewygodną osobą i praktycznie w latach 50. jest usunięty przez władze komunistyczne. Później w 56. roku wraca tutaj i no, momentem przełomu jest rok 60. To są już wiadomo inne czasy. Gomułka jest przy władzy. Wydawało się, że to się jakoś poukłada, ale w 60. roku dochodzi do największych wypadków, wydarzeń powiedzmy takich ulicznych w Polsce między 56 roku a wydarzeniami na 70 roku na Wybrzeżu, kiedy Polacy się po prostu, tutaj mieszkańcy Zielonej Góry się postawili władzy komunistycznej, a poszło o to, że chciano odebrać budynek parafialny, w którym tętniło życie kościelne, nie tylko kościelne, bo i powiedzmy były stołówki, było przedszkole, ale też powiedzmy odbywały się spektakle teatralne, koncerty filharmonii i władza zapragnęła ten budynek mieć dla siebie i po prostu no, ludzie stanęli w obronie tego budynku. 5000 zielonogórzan wyszło na ulicę i broniło i doszło do walk, do krwawych starć. Na szczęście ofiar śmiertelnych nie było, ale najtragiczniejsza historia została napisana też później, to znaczy w czasie procesów 300 osób zostało skazanych wyrokami na więzienia, do 5 lat nawet kary więzienia. Jak się podsumowuje i patrzy na te wydarzenia, czy w Nowej Hucie, czy nawet jeszcze wracając do wydarzeń poznańskich, Zielona Góra zapłaciła największy haracz, że tak powiem, swoimi mieszkańcami, którzy poszli do więzienia. Takich wysokich wyroków i takiej ilości osób skazanych nie było w Polsce od 56 roku do 70, jak w Zielonej Górze, za to, że postawili się mieszkańcy Zielonej Góry władzy komunistycznej.
Czy ta pamięć o tych wydarzeniach to dzisiaj istnieje? To jakoś buduje tą tożsamość miasta?
Tak było, że ja z rodzicami, z dziadkami mieszkałem akurat w centrum dawnej Zielonej Góry, na Starówce, czyli w centrum ówczesnych wydarzeń zielonogórskich, i pamiętam atmosferę, bo przecież byłem bardzo mały, jaka była w domu, w naszym budynku. Przecież młody chłopiec, syn naszych sąsiadów, poszedł siedzieć do więzienia, został skazany za to, że miał brudne ręce, tak? Bo sprawdzano w ten sposób. Tak, to była taki test. Więc w domu, na osiedlu to się czuło też, na lekcjach religii. Była taka atmosfera traumy, ale też takie poczucie głębokiej niesprawiedliwości, i być może wielu z tych zielonogórzan potem jakby nie miało żadnych wątpliwości, między innymi z takich powodów, że trzeba działać w solidarności, że trzeba, że ta władza jest obca.
Poranek Wnet Zielonej Góry, jest godzina 7:21. W studiu Poranka Wnet panowie Marek Budniak, Kazimierz Łatwiński, zielonogórscy samorządowcy. Chwila muzyki, no to może trochę nawiążemy do tej naszej opowieści, próby budowania jeszcze w PRL-u opowieści o tej historii polskiego powrotu na ziemię zachodnie. Teraz będzie z filmu Prawo i pięść, piosenka śpiewał Edmund Fetting. Godzina 7:25, to jest Poranek Wnet Zielonej Góry, trzeci dzień siódmej edycji naszej trasy. Wracamy do źródeł. 4 lipca, czwarty dzień wakacyjnego miesiąca. Radio Wnet podróżuje po Polsce i jesteśmy dzisiaj tutaj w Zielonej Górze na ziemi lubuskiej. Rozmawiamy o historii, ale rozmawiamy też o współczesności. Panowie mówią o tradycjach różnych, takich związanych z oporem wobec komunizmu, o tych tradycjach nazwalibyśmy dzisiaj niepodległościowymi. No ale jak tak się patrzy na polityczną mapę Polski, to i na kolejne wybory, to raczej Zielona Góra uchodzi za taki teren, nazwijmy to, lewicowo-liberalny. Tu zwracam się do pana Kazimierza Łatwińskiego.
Ale w ostatnich wyborach parlamentarnych Prawo i Sprawiedliwość odniosło zwycięstwo w naszym województwie, więc to nie jest dane raz na zawsze. Tak to się wcześniej układało w wyborach, ale ostatnie wybory pokazały co innego. Chociażby jeżeli rozmawiamy o Zielonej Górze, to Prawo i Sprawiedliwość wygrało z Platformą Obywatelską w naszym mieście w wyborach, ostatnich wyborach do samorządu, i była to pierwsza wygrana PiS-u jeszcze przed wyborami parlamentarnymi.
A gdyby tak spojrzeć tutaj na tą lokalną scenę polityczną, to taki oś sporu politycznego dotyczy czego? Czy to jest tylko odbicie tych spraw krajowych? O co spierają się zielonogórzanie?
Ja myślę, że nie zawsze, nie tylko i nie zawsze się spierają, dlatego że z mojego punktu widzenia, jako radnego już kolejnej kadencji i zielonogórzanina, jest ważne to, że Zielona Góra we współ z Gorzowem Wielkopolskim są miastami wojewódzkimi i że w ogóle takie województwo istnieje, że jest Uniwersytet Zielonogórski, który bardzo jest wspierany przez samorząd miasta Zielonej Góry, również finansowo, organizacyjnie, we wszelkich możliwych formach, że ważne jest wspieranie zielonogórskiego przemysłu i w ogóle to, co jest charakterystyczne, myślę, i wyróżniające na tle Polski mieszkańców Zielonej Góry, jest jednak takie przekonanie u większości mieszkańców, taka chęć silnego rozwoju miasta i dbania o rozwój kulturalny, gospodarczy miasta, o to, żeby miasto dalej pełniło, taka walka o to, żeby miasto dalej mogło skutecznie pełnić funkcję jednej z dwóch stolic województwa. I to jest, z czego to wynika? Otóż jeżeli porównamy Wrocław, jego liczba mieszkańców obecnie jest bardzo podobna do tej, która była w 1939 roku. Liczba mieszkańców Zielonej Góry od 1939 roku wzrosła 5,5-krotnie. Z 26 do 140 tysięcy mieszkańców, więc jest tutaj bardzo duża grupa osób, które jakby przyzwyczaiły się do tego, że miasto się rozbudowuje, że tu się inwestuje, że miasto się rozwija i myślę, że to wyróżnia Zieloną Górę na tle wielu, wielu innych miast w Polsce.
Jeśli można jeszcze słowo do tych, powiedzmy, naszych wyborów.
Pan Marek Budniak?
Tak jest, więc tutaj o stronę takie historyczne można jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, że bo to województwo powstało, to zielonogórskie, to pierwotne, pierwsze takie w 1950 roku i to było to oczywiście w decyzji, mieszkańcy się też ucieszyli, bo to był jakiś awans, powiedzmy zwiększenie rangi miasta, ale praktycznie konfrontacja, powiedzmy, przede wszystkim była taka też ideologiczna, ponieważ to województwo miało pewne swoje konkretne władze komunistyczne, PZPR, do wykonania pewne zadania i tutaj między innymi przywołując to województwo, wtedy tutaj Osóbka Morawski, który w Zielonej Górze był, tłumaczył, że walka klas, powiedzmy, nasila się, wróg klasowy przede wszystkim po wsiach, w miastach coraz jest silniejszy i trzeba z nim walczyć. Dlaczego to jest takie istotne? Bo mieszkaliśmy też na terenie pogranicza i to pogranicze niejednokrotnie, że tak powiem, było takie preparowane. To znaczy stąd często wysiedlano ludzi po prostu, bo byli niewygodni ideologicznie, politycznie. Tutaj po prostu to był teren, gdzie stacjonowało też bardzo dużo wojska radzieckiego, no oczywiście też garnizony polskie i to istotnie jakby wpływało na to samopoczucie ludzi. Myślę, że zresztą Zielona Góra miała bardzo silne instytucje organów bezpieczeństwa też, nie, po prostu. I także tu inwigilacja dość mocno szła i to jakoś tam też zaważyło i jakby jesteśmy trochę jakby tym skażeni, nie, tutaj na tych terenach.
Pan poszukuje też różnych postaci, które są związane z Zieloną Górą, takich bohaterów historycznych, których właściwie nie ma ich ani w opracowaniach, ani w podręcznikach.
Znaczy ja już jestem, jak to się mówi, w tym momencie korzystam z dobrodziejstwa IPN-u, to znaczy z tych dokumentów, które mogę jako historyk przeglądać, a konkretnie badać dokumenty Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, który zaledwie istniał 4 lata, ale, że tak powiem, bardzo dobitnie i tak krwawo, że tak powiem, wpisał się w historię jego miasta i praktycznie mało ludzi wie jeszcze na ten temat, że w Zielonej Górze były wykonywane wyroki śmierci na wrogach, przeciwnikach systemu, ludzie cierpieli, to znaczy wskazywani byli, ich rodziny były pozbawiane mienia, wskazywane na wieloletnie więzienia, na dożywocia, za to, że po prostu przeciwstawiali się władzy ludowej. Oczywiście oni też walczyli, nie? Po prostu także to nie było za nic, nie? Po prostu także to nasi byli bohaterowie. Takich postaci, no szczególnie mocno, że tak powiem, też jako historyk mam satysfakcję, a z drugiej strony też przeżywam postać majora Wacława Worotyńskiego, który, no właśnie 1 lipca obchodziliśmy, no, tragiczną rocznicę, bo to w 1954 roku właśnie on był ostatni stracony tutaj w Zielonej Górze wśród tych kilkunastu, którzy zostali skazani na śmierć przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Zielonej Górze. Postać, myślę, że na miarę Kuklińskiego, lat 50., przełom lat 40. i 50., ponieważ on podjął współpracę, będąc majorem Ludowego Wojska Polskiego, w tym czasie już w spoczynku, kiedy był w sprawdzonym spoczynku, czyli w rezerwie, kiedy, powiedzmy, podjął tą współpracę z wywiadem amerykańskim, przygotowywał po prostu meldunki. Przede wszystkim interesowały go sprawy wojskowe i powiedzmy, no, najróżniejsze, przede wszystkim też stacjonowanie wojsk radzieckich na tych terenach i takie rzeczy po prostu szły do Amerykanów tutaj z tych terenów.
A coś wiem więcej o tym człowieku, o jego pochodzeniu, o jego biografii, co go skłoniło do takiej
biografia jest też, myślę, że iście, że tak powiem, fabularna i nadająca się na powieść, czy na dobry film, ponieważ on jest, ukończył filozofię na Uniwersytecie Batorego w Wilnie, i rozpoczął swoją pracę też nauczycielską jeszcze w Wilnie. W międzyczasie też okazało się, że trafił też do ambasady w Rydze i był przedstawicielem rządu polskiego na terenie Łotwy. Kiedy wybuchła wojna, przybywał wtedy w Wilnie, oczywiście rozpoczął walkę z okupantem. tutaj był porucznikiem rezerwy, znaczy wtedy porucznikiem, nie rezerwy, ale porucznikiem, który został, znaczy stanął porucznikiem piechoty, ranny, wrócił do Wilna, ponieważ zaczęły się tam później jesienią już 1939 roku takie trochę problemy z Litwinami, postanowił, że uda się na teren Związku Radzieckiego. Oczywiście jak przekroczył granicę nielegalnie, został aresztowany i umieszczony w łagrach. Rosjan tam specjalnie nie interesowało, kim on jest do końca, ale no, przebywał w tych łagrach do momentu, kiedy wybuchła wojna polsko-niemiecka, kiedy Niemcy napadli na wojsko, na Niemcy napadli na Związek Radziecki i wówczas po podpisaniu paktu Majski-Sikorski zgłosił się do Andersa i przygotowywał się do walki. Jednak po kilku miesiącach postanowił, że jednak pozostanie na terenie Związku Radzieckiego, nie wyszedł z Andersem i dotrwał tam do 1943 roku i wtedy wstąpił do formowanej przez Berlinga armii i to rozpoczyna się jego kariera w Ludowym Wojsku Polskim, która kończy się praktycznie dopiero w 1947 roku, kiedy go usunięto, a co ciekawe, był zastępcą czy dowódcy kompanii, czy dowódcy pułku do spraw politycznych, także wychowywał strony politycznej, ale w 1947 roku go zwolniono za przekonania polityczne właśnie, nie? I wówczas taki przypadkowy pobyt jego w Berlinie, kiedy szukał swojego brata, Amerykanie nawiązali z nim kontakt, okazało się, że jest ma ciekawe informacje, że jest gotowy do współpracy i rozpoczął. Wrócił tutaj i powiedzmy zorganizował siatkę wywiadowczą, przekazywał raporty na temat, właśnie raporty wojskowe, militarne z tych terenów i z terenu Pomorza Amerykanom. Przypadkowe później przejęcie łącznika, łącznik, który miał kilka zaszyfrowanych, kilka adresów, no ale niestety też doszło do majora Kuklińskiego, aresztowano jego żonę i powiedzmy proces w Zielonej Górze, długi, roczny, bardzo straszny proces, ponieważ, znaczy śledztwo, w którym byli torturowani, żona była gwałcona i tak dalej. Historie są niesamowite, ponieważ tam później prowadzono już w latach 90. postępowanie przeciwko prokuratorowi, ale umorzono prokuratorowi śledczym, którzy po prostu prowadzili ten proces. Także no postać tragiczna, no ale też prawdziwa, nie? Po prostu z tych terenów tutaj i o tym, dlatego też no, musimy tą historię poznawać.
Musimy tą historię poznawać. Polska historia jest trudna, ale jest niesamowita. Pan Marek Budniak, samorządowiec z Zielonej Góry i historyk, był naszym gościem. Dziękuję. Bardzo serdecznie panu dziękuję bardzo za tą opowieść.